Garda, pierwszy z singli, który zapowiada nowy, czwarty już wyczekiwany album Leskiego. No ale spotykamy się po premierze kolejnego singla. Utwór 23 stycznia miał premierę, nosi tytuł Pętla. To skoro opowiedziałeś tak obszernie o Gardzie, no to jeszcze parę słów o Pętli, też o obrazku, w którym dwóch innych Leszowskich można zobaczyć.
Tak. Ja zawsze uciekam od interpretacji tutaj, wiadomo, że jak się naciśnie guzik, bo jestem gaduła, to się otwiera tama i leci potok, ale rzeczywiście w Pętli, powiedzmy, jest ten wątek osobisty, dlatego też poprosiłem zarówno swojego syna, jak i tatę, żeby pobiegali ze mną w klipie. Śmieję się, że ja właściwie we wszystkich, może no, w większości klipów chodzę gdzieś tam, szukam czegoś, czasem to znajduję, a innym razem nie. A tym razem postanowiłem pobiegać i właśnie zaprosiłem do tych biegów na torze wyścigowym swojego syna i tatę. No, to jest utwór trochę o sztafecie pokoleń, o przekazywaniu tej pałeczki międzypokoleniowej. Z jednej strony mam takie poczucie, że ponieważ łączę te dwa skrajne punkty, to jestem winien podziękowań wobec starszyzny i czuję też potrzebę oraz myślę dużo o tym, jak przekazać tą pałeczkę tym, którzy dopiero startują. Z drugiej zaś strony jest to też utwór, jak sam zresztą tytuł mówi, o takim zapętlaniu się, o pogoni za własnym cieniem i o pułapce, która za tym idzie. A myślę, że dużo też powie obrazek, który w sumie sam montowałem. To jest klip w całości zrobiony przeze mnie, również fizycznie. Ten klip jakby w obrazku też dużo mówi, także polecam uwadze.
To jeszcze zapytam o ten sport, bo bieg to oczywiście jest taka metafora życia, że gdzieś biegniemy, coś chcemy dogonić na różnych etapach życia. To są inne cele, inne wyznaczniki. No ale to sportowe życie to też jest coś, co w twoim życiu miało miejsce kiedyś.
Super, że o tym mówisz. To totalnie sformatowało mnie, bo w ogóle nie zająłbym się muzyką, gdyby nie sport. Bardzo mocno uczestniczyłem w sportowym życiu i w podstawówce, i w szkole średniej. Grałem w klubie, miałem książeczkę sportową, chodziłem na badania i pamiętam, że na jednym z badań, na spirometrii konkretnie, bo ja mam astmę, wyszło, że mi ta spirometria spada. No i pamiętam, jak dziś, jak pan doktor do mnie powiedział, no kolego, ty musisz sobie jakieś inne hobby znaleźć, no bo tutaj, wiesz, no to nie były czasy sterydów, bo jak się później okazało, Biergen
z astmą
się da. Ale wtedy była taka, a nie inna narracja, więc pamiętam, jak właśnie wróciłem, mówię, kurczę, bardzo zła wiadomość, ale zacząłem właśnie sobie przypominać te nasze spotkania, fascynację muzyką z MTV, no i postanowiłem z kolegą założyć zespół. Bawiłem się wtedy Amigą 500, zdaje się, i takim programem Pro Tracker. Zrobiłem jakiś beat, w ogóle taki naprawdę od czapki tak zwanej. Poszliśmy do Domu Kultury, no i tak się zaczęła przygoda moja z muzyką. Sport utrzymywałem nadal, ale już nie w takim, powiedzmy, zawodowym ujęciu. Znaczy, brałem udział w różnych zawodach. Nawet pamiętam, że miałem rekord szkoły w skoku wzwyż, flopem 1,75 m chyba w drugiej klasie. Także było to całkiem niezłe. Biegałem, no, w różnych dyscyplinach uczestniczyłem, ale jakby już nie miałem takiej uwagi na to, żeby to robić zawodowo i że ja mogę w tym coś osiągnąć. Zająłem się muzyką, była to oczywiście przyjemność. Później pojawiły się inne gatunki muzyczne i ten sport troszeczkę odszedł dalej. No i teraz, odkąd mam dzieci, swojego syna zainteresowałem też sportem, zresztą uważam, że to jest super remedium na telefony i cały ten po prostu dziwny czas, że dzieciaki nie chcą, nie dość, że wychodzić na podwórko, to jeszcze nawet nie chcą grać na konsoli, tylko wolą grać na telefonie, co jest w ogóle dla nas abstrakcją, no bo przecież jak ktoś miał kiedyś konsolę jakąkolwiek, to granie na jakiejś takiej małej gierce, no bo były te wszystkie gry takie...
No to był obciach.
To był obciach, no przecież, a dopiero duży ekran i pady i tak dalej, to było coś, a oni wolą grać na telefonie. Więc jakby ten sport przekazałem swojemu synowi, zresztą moja córka też oczywiście coś zupełnie innego sobie wybrała, ale ten sport jest obecny. Ja też znalazłem dla siebie trochę inną wersję, bo zacząłem jeździć na rowerze i takie długie podróże sobie robić gravelem. I też w minionym roku udało mi się przejechać Tatra Fest, czyli okrążyć Tatry, pętelkę tatrzańską zrobić i też w takim klasyku okrążyć Mazury. No to były wyścigi, aczkolwiek ja się ścigałem z samym sobą, żeby tylko po prostu to zrobić w czasie, który jest wyznaczony. I to jest super, bo sport jest formatujący, czyści głowę. Muzyka jest też piękna, ale to, co się dzieje wokół muzyki, często, no jakby trochę sprawia, że ta świadomość jest za mgłą. Ja mam takie poczucie, a sport jest po prostu bardzo zero-jedynkowy.
Trochę nawiązując do tego biegu, jeszcze w kontekście twojej drogi muzycznej zapytam, czy Leski dokądś biegnie, ma jakiś cel w kontekście chociażby tej czwartej płyty, którą zapowiadasz już dwoma utworami?
Wydaje mi się, że biegnę dzisiaj po prostu przed siebie i delektuję się ruchem i tym pokonywaniem drogi. I tyle. Miałem kiedyś bardzo mocne zafiksowanie na jakieś cele. Uważam, że to jest niebezpieczne.
Przeszedłeś tę drogę, którą przechodzi wielu artystów, od tej drogi amatora, też związanego ze sceną piosenki autorskiej, literackiej swego czasu.
Absolutnie.
Później związałeś się z wydawnictwem, więc też zobaczyłeś, jak to funkcjonuje jako machina muzyczna. Ale coraz częściej obserwujemy, że zespoły, uznane marki, postanawiają wydawać same swoje płyty i działać samodzielnie.
Nie no, ta niezależność, to było takie słowo wytrych. Jestem niezależny, niby jestem w wytwórni, ale jestem niezależny. Znaczy, jak w ogóle nie miałem takiej sytuacji w swoim życiu artystycznym, będąc w dużej wytwórni, żeby ktoś mi jakby totalnie narzucał, co ja mam robić muzycznie. I tu miałem jakąś swobodę. Oczywiście ktoś mówił, że nie, to nie jest dobry singiel, weźmy coś innego. I później się okazywało, że ja miałem rację, że jednak nie trzeba wybierać najszybszego singla, że to może być ballada, bo później statystyki to pokazywały z YouTube'a i tak dalej. Były dyskusje, ale dla mnie bardziej obciążające było to, że trzeba w jakimś systemie wydawniczym, trzeba zrobić sobie taką tabeleczkę i w tej tabelce się zmieści, że singiel powinien wychodzić w teraz, później kolejny. Ja rozumiem, że dzisiaj algorytmy i to wszystko, i to jest w ogóle, totalnie czuję, że z wielką przyjemnością wyczepiam z tego. To znaczy, ja bym chciał robić rzeczy, które są, powiedzmy, motywowane jakąś chęcią wypowiedzi, obserwacją, spostrzeżeniem. Może to brzmi naiwnie, ale uważam, że jakby myślenie w taki technokratyczny sposób o piosenkach, że powinna ta piosenka mieć maksymalnie 2:30, zaczynać się od refrenu, powinna wychodzić co miesiąc, powinna być promowana na rolkach i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko kumam, bo to jest współczesny świat, ale nie dajmy się zwariować, bo przestaje to być w ogóle sexy. No zaraz AI wkroczy, jest aplikacja, wpisujesz jaką chcesz piosenkę i to się naprawdę nie będzie wiele różniło od tego, co robią ludzie, którzy gonią ten taki właśnie współczesny pop. I myślę, że wtedy znowu wrócimy do tego, że ten czynnik ludzki, ten właśnie songwriterski, ten poetycki w sensie myślenia o jakimś przekazie, nawet formalnie sobie możesz wybrać język, którym się posługujesz, jaki chcesz. Karolina Czarnecka ma swój sposób, ktoś ma inny sposób, bardziej romantyczny, czy bardziej dosadny i tak dalej, ale chodzi o to, że ma jakiś sposób. Nie próbuje się przypodobać właśnie algorytmowi i wydaje mi się, że to jest, pomimo tego, że to, co się dzieje, no nie napawa nadzieją, to jednak właśnie to może być taki paradoksalnie zwrot w stronę człowieka i w sumie na to liczę.
To skoro nie gonisz, to też nie będziesz za wszelką cenę starał się w jakimś konkretnym momencie wydać tę nową płytę? Kiedy po prostu piosenki będą gotowe, no to zdecydujesz, ona ukazuje się wtedy i wtedy, czy masz już jakąś datę wyznaczoną?
To znaczy, chyba tutaj chciałbym trochę tropem stoików wyważyć, bo zapowiadałem w tamtym roku przy okazji Gardy, że to będzie wiosna. Wydaje mi się już na ten moment, że to nie będzie wiosna.
Ale jeśli dobrze kojarzę, to twoje płyty z reguły w czerwcu się chyba ukazywały.
Zawsze w czerwcu dokładnie. Więc teraz może właśnie, żeby coś zmienić, powinna się ta płyta, powinna. Może się ukaże na przykład we wrześniu. Tym bardziej, że w ogóle Splot, którym debiutowałem w czerwcu, obchodzi 10-lecie. Żeby nie za dużo grzybów w barszczu było, to chyba przeniosę to właśnie na wrzesień. I mówię o tym konsensusie, że nie chciałbym, żeby to był 2026 rok. Chciałbym, żeby to był 2025 rok. Mówię o publikacji czwartego wydawnictwa. Zwłaszcza, że robię to sam, to będzie totalny niezal i bardzo się cieszę, bo tak jak teraz naprawdę doceniam też fakt, że wiadomo, że jest trudniej, bo tego czasu też nie ma dużo. Musisz zmontować klip, też produkuję ten numer, robię jakieś wstępne miksy i tak dalej, no to jest dużo czasu. Ale z drugiej strony jest to na pewno taka w pełni autorska wypowiedź. Więc jak coś się nie uda i komuś się coś nie podoba, tak, to biorę na klatę, bo to jest moja wypowiedź. Ale bardzo bym chciał, żeby właśnie wracając do głównego wątku, żeby to był ten rok.
To ile jeszcze możesz zdradzić, jeśli chodzi o kształt tych piosenek, które w formie muzycznej już są gotowe, jak zdradziłeś, prawie gotowe. Gdzieś tam odwołujesz się do tego splotu wspomnianego przed momentem, że to jest powrót jakby do tych klimatów.
Tak, nawet usłyszałem od zaprzyjaźnionej dziennikarki, że to jest dla niej taki splot 2.0, bo słyszała tam jakieś inne właśnie szkice. Ja wolę nie określać się w tak oczywisty sposób, ale z pewnością jest to bardziej akustyczny album niż na przykład Miłość, strona B. Będzie mniej syntetycznie, bardziej właśnie organicznie. I co mogę zdradzić? Wydaje mi się, że jakbym miał na ten moment powiedzieć, jaka jest myśl przewodnia albumu, gdzieś tam właśnie w takiej trochę wirtualnej narracji, to jest to Wspinaczka. W wielu aspektach, na wielu polach.
Czekamy na kolejne single pewnie jeszcze, bo one się będą pojawiały w tym roku, zanim cały album będzie miał swoją premierę. Ale chciałem to nasze spotkanie też wykorzystać, by porozmawiać troszkę o tym, co muzycznie robiłeś przez te ostatnie lata, no bo poza tym, że piszesz piosenki, no to też właśnie stałeś się producentem dla innych?
Tak, to przyszło jak wiele rzeczy w moim życiu, zupełnie niespodziewanie i przypadkowo. Zaczęło się od pandemii i od nagrań właśnie takich szkiców do trzeciego albumu. Nie myślałem o tym, że sam wyprodukuję ten album, no ale nagle świat się zamknął. Zostałem sam w chacie. Nie było dostępu do studiów nagraniowych, do ludzi i tak dalej, więc postanowiłem, że spróbuję sam. Okazało się, że jakoś to się klei. No i tak już zostało. Później ktoś tam się do mnie zgłosił i tak się w sumie ten temat rozwija, że robię też rzeczy dla innych. Oczywiście też w sferze lirycznej napisałem jakiś tekst dla kogoś, zrobiłem produkcję, tutaj wymyśliłem melodię i tak dalej, więc to się jakoś tam fajnie samo złożyło. Jaka będzie przyszłość? Myślę, że bawi mnie to totalnie, żeby robić muzykę, żeby produkować ją, żeby promować taką muzykę, taką przynajmniej na dziś dzień mam ambicję, która lubi ciszę, która nie krzyczy, no bo wszystko dzisiaj krzyczy, więc wydaje mi się, że warto dać osobom, które też doceniają muzykę, do refleksji, do jakiejś zadumy i zająć się tym, pomóc tym ludziom, bo są ludzie młodzi, którzy tworzą taką muzykę i fajnie byłoby im pomóc.
Edith Piach to jest ten projekt, który prezentowaliśmy też na naszej antenie w ostatnich dwóch latach chyba. To też jeden z takich projektów, w który się zaangażowałeś chyba bardziej nawet niż tylko producent.
No tak, bo po prostu to jest bardzo taki blokerski, podwórkowy, zajawkowy projekt. Zresztą jakby miejscem narodzenia się w ogóle myśli przewodniej tego projektu jest miejsce, które no, z naszego punktu widzenia jest bliżej na pewno Olsztyna. Mówię o Szarlocie. Jest na Kaszubach taka miejscowość nad jeziorem. Byliśmy tam z przyjaciółmi kiedyś na wakacjach, z moim serdecznym kolegą, który w ogóle nie ma nic wspólnego z muzyką, jest grafikiem. Zaczęliśmy wymyślać teksty. Na zasadzie śmiesznych narracji i tak dalej. I dziewczyny, nasze żony, zresztą Kingi, kolega też ma na imię Paweł, powiedziały, słuchajcie, zróbcie zespół. No i tak od słowa do słowa, wakacje, ha, ha, ha. I mówimy, no dobrze, no to jak wrócimy, to ja zrobię jakieś bity, mamy jakieś tam zajaweczki tekstowe. No i zrobiłem te bity, wgraliśmy to, okazało się, że w sumie to nas bardzo bawi i że to się naszym zdaniem nie mieści w jakiejś, nie stoi na konkretnej półce, tylko jest takie, może trochę świeże. Stwierdziliśmy, że to jest ciepła fala. Skoro był Cold Wave, to my Hot Wave zaczynamy robić z przekazem, z przymrużeniem oka. Nie ma aż takiego ciosu egzystencjalnego w tych tekstach, chociaż jakby się zastanowić, to gdzieś tam nie są to teksty powierzchowne. I wydaliśmy dwa utwory, ja je też miksowałem i masterowałem, także cały proces ten muzyczny był po mojej stronie. No i śpiewam też tam, aczkolwiek w trochę inny sposób. Więc tak, jest to projekt bardzo zajawkowy, bardzo nieobliczony i chyba to mnie najbardziej bawi. Już po całym moim właśnie kołowrotku, przygodach muzycznych, dochodzę do źródła, że muzyka sama w sobie jest fascynująca, jak jest zabawą. Jak nie narzucasz sobie jakichś granic, bo tak trzeba, bo coś tam, to wtedy nagle odpala się w tobie zupełnie inna szufladka. I właśnie taką szufladą dla mnie była Edith Piach. I zresztą pewnie wkrótce będzie trzeci singiel, bo to tak powolutku, właśnie totalnie w kontrze do tych wydawniczych cykli. Tak, ostatni numer był wypuszczony rok temu. Może co rok jeden numer, kto wie. Zobaczymy.
A jak zaczęła się przygoda z czeskimi przyjaciółmi?
A to w ogóle też jest ciekawe, ponieważ chłopcy byli na moim koncercie w Opolu kiedyś i zaczęli słuchać mojej muzyki. Rok temu napisał do mnie Tomek na Instagramie, że bardzo lubi piosenki moje, bla, bla, bla. I czy nie wyprodukowałbym ich płyty, piosenek, zobaczymy. No więc stwierdziłem, że w sumie przesłucham. Wysłali mi jakąś rzecz, mówię, kurczę, naprawdę fajnie grają. Skontaktowałem się z nim i później pojechałem do Czech, do nich. Pojechałem z nimi w ogóle na koncert, żeby posłuchać, jak grają. Już tam zacząłem robić jakąś produkcję. Wysłałem im właśnie szkic. Jeszcze przed tym wyjazdem spodobało się im. Pojechałem na te koncerty. No i totalnie w ogóle mamy ten sam vibe. Myślimy w bardzo podobny sposób. Świetnie wykonawczo chłopcy sobie radzą. Bardzo fajnie, energetycznie. No i też myślą o muzyce w podobny sposób. To jest takie trochę granie, znaczy oni lubią Parcels i Tame Impala i tak dalej, ale też Tomek, który jest tutaj liderem, który będzie twoim gościem, ewidentnie siedzi w takiej muzie songwriterskiej, ma na playlistach, wiesz, Bon Ivera, Jose Gonzalesa i takich ludzi, więc rozumie taki świat. No i właśnie już zrobiliśmy 3 single, teraz będziemy wchodzili do studia i robili cały album, także taka to historia. Połączyła nas muzyka i poczucie humoru.
Zespół nazywa się jeszcze? Zdradźmy słuchaczom.
Kaj. Przez Q. Q, A i tak. I to w gwarze tam właśnie cieszyńskie oznacza dokąd, tak? No to tak chyba jak u nas na Śląsku, w górach, jakby to się gdzieś pokrywa. Zresztą Tomek jest z Zaolzia, no to tak w sumie trochę Czechy, trochę Polska historycznie. Chłopcy są z Moraw, a to już Tomek pewnie więcej opowie.
Tak, niebawem.
Tak jest.
Tych producenckich historii jest więcej? Jest coś jeszcze?
W międzyczasie jeszcze robiłem Ojkę. To jest taka też folkowa sytuacja. Znaczy folkowa, no ja po prostu jak myślę o melodiach, o muzyce, to zaraz dziwnym trafem obok mnie pojawia się banjo. Więc jest to też album 01, taka epka ukazała się, która została wydana na winylu. No i też jakby nawiązuje do takiej, może trochę Fleetwood Mac i tak dalej, ale folkowo. Myślę, że ciekawym projektem również dla mnie będzie pod szyldem w ogóle mojego nazwiska i właśnie jeszcze kolegi z Edith Piach, Pawła Stasiewicza i jeszcze jednego kolegi, Kuby Sokołowskiego. Taki projekt, który się ukaże wkrótce na CD-ku, ale to będzie muzyka eksperymentalna. Takie cage'owskie myślenie o muzyce, czyli preparowany fortepian. W ogóle dziwne rzeczy, ja tam bardzo mocno odjeżdżałem w takiej postprodukcji, jakieś tej pecho, delaye, odwracane fazy i takie bardziej właśnie elektroniczne rzeczy. Także w ogóle to, co się jeszcze wydarzy, mam nadzieję, nie będzie mnie właśnie gatunkowo ograniczało, tylko będę mógł sobie naprawdę zgłębiać muzę jeszcze mocniej.
Będziemy śledzić, no i czekać też na twoją nową autorską płytę, a nasze spotkanie zakończymy chyba tym, na co ja czekałem. Zagrasz nam coś, bo masz z sobą gitarę.
Ach, Jezu, zapomniałem. W ogóle myślałem, że zapowiesz piosenkę. Już chciałem uciekać.
Co to będzie?
A to będzie kawałek pętli. Dobrze. Kawałek, żeby się nie zapętać.
W takiej wersji akustycznej.
Znów mam przed sobą bieg. Zrób to dziś, jak Usain Bolt. Przebij sufit, wyżej wejdź. Dudni mi w głowie jakiś głos.
Jutro wezmę cię na film, ale dziś już muszę iść, wspinać się na kolejny szczyt. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Dziś nie mogę być obok.
Paweł Leszowski, Studio Radia UWM FM. Dziękuję ci, Pawle, bardzo za spotkanie.
Dziękuję.